Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciej Goniszewski i Waldemar Borzestowski.
Witam tradycyjnie. Wszystkich oczywiście.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o audycji Gdańsk jest kluczem do wszystkiego, o konduktorach.
No właśnie, bilety do kontroli.
Nie mam żadnych biletów.
Nie lubimy takiej sytuacji, nie lubimy takiej sytuacji, a niemal każdy z nas w życiu przynajmniej raz miał taką okoliczność, że albo nie skasował biletu, albo tego biletu nie miał, albo się okazało, że w legitymacji brakuje odpowiedniego znaczka.
Ja ostatnio już się przyzwyczaiłem, ale tak z 2 lata temu zacząłem korzystać z smartfona jako źródła biletu i dochodziło do tego, że wsiadałem i zapominałem, że przyzwyczajony, że zawsze w tym telefonie mam, zapomniałem wcześniej wpisać tego biletu do smartfona i zapłacić za niego i tak w połowie drogi, o kurde, jadę bez biletu, trzeba...
Ale generalnie pisać. Jest coś takiego, że w nas powoduje pojawienie się konduktora, nawet jeżeli ten bilet mamy, przynajmniej w części nas, przynajmniej we mnie, że zaczynam się zastanawiać, czy przedłużyłem ten bilet na ten miesiąc, chociaż oczywiście... Tutaj dzisiaj będziemy mówili o konduktorach, w zasadzie konduktorach w komunikacji gdańskiej.
Wtedy nie było problemu, wsiadałeś.
I bilet pan sprzedawał, właśnie. Czyli jeżeli mówimy o konduktorach, to w zasadzie nie mówimy o tak zwanych, brzydko powiem, kanarkach, tylko mówimy o sprzedawcach biletów i ludziach, którzy te bilety zajmowali się ich dystrybucją. Ale też będziemy przez chwilę opowiadali o kontrolerach, czyli o tych, którzy w zasadzie, no właśnie, kogo kontrolowali.
I kontrolerów, i pasażerów.
I pasażerów, czyli generalnie podwójna sytuacja. Konduktorzy byli zjawiskiem dość powszechnym i można było ich spotkać właściwie w każdym środku komunikacji, aż do lat 70., czyli bardzo długo, bo jak sobie policzymy od 45 roku, no to właściwie bezmiar czasu, kiedy ci konduktorzy siedzieli, stali, sprawdzali. No jest, powiem tak, w aktach osobowych MZK, GG, czyli przedsiębiorstwa, które tak działało od 46 do 51 roku, a później się przekształciło w takie przedsiębiorstwo nieco większe, bo już wojewódzkie. Mówimy o międzykomunalne zakłady komunikacyjne Gdańska i Gdyni, które obejmowały również Sopot. I co ciekawe, już mówiliśmy kiedyś o tym przedsiębiorstwie, że ono obejmowało nie tylko komunikację gdańsko-gdyńsko-sopocką, czyli autobusy, trolejbusy, tramwaje, ale również i żeglugę gdańską. To też jest taka ciekawostka, może kiedyś o tej żegludze sobie pogadamy.
Logiczne. Powinna być teraz też taka, że tak powiem.
Takie połączenie.
Takie połączenie, może by lepiej działały te...
No wówczas zastrzeżenia pewne miano, ale generalnie wszyscy rozumieli, że sytuacja jest szczególna, no bo początki bywają trudne. Co ciekawe, jeżeli chodzi o całe przedsiębiorstwo, które obejmowało ogromną ilość pracowników, czyli byśmy mogli powiedzieć, na samym początku było ich tylko 170 paru, ale generalnie w aktach osobowych jest ponad 2000, było przedsiębiorstwem w gruncie rzeczy męskim, czyli tam kobiet było około 16%. Ale wśród konduktorów nie. Wśród konduktorów kobiety stanowiły no, sporą grupę, bo tam ponad 36%, czyli widać, że ten zawód był w jakimś stopniu sfeminizowany, powiedzielibyśmy dzisiaj. Kobiety stanowiły silną grupę wśród konduktorów i co ważne, one, jeżeli aplikowały do tego przedsiębiorstwa, to zazwyczaj, jeżeli miały wykształcenie jakieś ciutkę lepsze, no to trafiały do biura. Ale generalnie to była ta lepsza z opcji, bo niestety większość pań trafiała albo do sprzątania, albo do kuchni, albo gdzieś do prac porządkowych. To wiązało się to też z tym, że generalnie po tym wojnie było, o tym żeśmy kiedyś rozmawiali, było sporo braków, jeżeli chodzi o wykształcenie, no i ludzie tutaj, a kobiety w tym wypadku szczególnie jakby miały problemy ze znalezieniem dobrej pracy. Co ciekawe, jeżeli chodzi o przyjmowanie do pracy, to było też szczególne przyjmowanie do pracy, ponieważ ludzie musieli, ci, którzy chcieli być konduktorami, musieli się wykazać pewnymi swoistymi umiejętnościami. Znaczy umiejętność numer jeden to były oczywiście umiejętność liczenia, bo konduktor miał cedułę taką specjalną, czyli takie zestawienie tych biletów, musiał te bilety odpowiednio sprzedawać, pobierać pieniądze i później się z tych pieniędzy rozliczać. ale również musiał, wskazana była umiejętność pisania, ponieważ jeżeli zdarzyło się coś, sytuacja jak i dzisiaj, kiedy ktoś nie miał biletu, zachowywał się inaczej niż powinien, odstępował od regulaminu, to powstawał raport. Czyli mamy tutaj do czynienia z tak zwaną korespondencją wewnętrzną, która dostarcza nam wielu emocji, a także no, czasami sytuacji zabawnych. Dlaczego ludzie chcieli zostawać konduktorami? No, czasami dzisiaj pozwolimy tutaj, nie tylko, że my będziemy sobie tutaj gadać, ale też i pozwolimy tym ludziom w jakimś stopniu przemówić, to znaczy pozwolimy zabrać głos im, ponieważ mamy tutaj i podania, mamy akta przeróżne, raporty, które zachowały się i dzięki temu możemy odtworzyć w jakiś sposób ich życie. Jak to takie podanie wyglądało? Ktoś pisze: uprzejmie proszę szanowną dyrekcję o przyjęcie mnie do pracy w charakterze konduktora. W tym kierunku jestem trochę obeznany, gdyż mając szwagra konduktora zasięgnąłem sporo wiadomości. Czyli możemy powiedzieć, że po rodzinie. Zdarzają się również sytuacje inne, ale tutaj dla mnie ciekawostką jest to właśnie te egzaminy. Egzamin, który był egzaminem pisemnym na zadany temat. Jakie są to tematy? Na przykład temat o porcie gdańskim. I wypracowanie. Gdańsk jest miastem portowym, przez które odbywa się handel zagraniczny ze wszystkimi portami. Czyli generalnie można powiedzieć jedno zdanie i ocena dostateczna, bo oceny były wystawiane. Pani inna zdecydowała się na ogromne rozpisanie, umieściła tam historię Gdańska i napisała: Gdańsk jest miastem portowym, Gdańsk jest oknem na świat, prócz dostępu do morza mamy możliwość handlować za granicą. Ale tutaj co najważniejsze, napisała na samym końcu: nie damy żadnej sile odepchnąć się od naszego miasta Gdańska. Doceniono ten objaw patriotyzmu i pani dostała ocenę dostateczny plus.
Mówiłeś, że to była ogromna z historią i tylko dostateczny plus?
No nie wiadomo dlaczego. Lepszą nieco ocenę otrzymał pan, ale miał też prostsze jakby zadanie. Napisał: jak wyobrażam sobie pracę konduktora. Napisał: pracę konduktora nie można powiedzieć, żeby była pracą łatwą, a to dlatego, że konduktor napotyka przede wszystkim na duże trudności ze strony pasażerów. Natomiast konduktor musi mieć przede wszystkim zamiłowanie do pracy, a naówczas praca będzie mu miła i przyjemna. Co jest oczywiste. Kiedy dostawali się już do pracy, otrzymywali wyposażenie. Początkowo to był zwyczajny kopiowy ołówek, który wykorzystywano do zakreślenia zużytego biletu sprzedanego. Później były szczypce i z tymi szczypcami była sprawa dość niełatwa, ponieważ dawne bilety posiadały tak zwane strefy. I odpowiednio należało ten bilet skasować, czyli odpowiednią strefę. Jeżeli się z inną strefę skasowało, no to w tym momencie powstawał taki dylemat, czy zrobiłem to specjalnie, czy pomyliłem się. Z każdą strefą była związana też pewna opłata. Prócz tego na wyposażeniu konduktorów znajdowały się tak cenne rzeczy jak zegarek. Wiadomo, komunikacja musi być punktualna. Początkowo na te tramwaje czekało się po 15-20 minut, ale zegarek, ważna sprawa. O wiele ważniejszą jednak sprawą był płaszcz. Na przełomie 45-46 roku i później ciepłe odzienie, rzecz bardzo ważna. Kiedy konduktorka zwalniali się z pracy, musieli ten sprzęt swój oddać. Nie zawsze mieli ochotę, w związku z tym przedstawiciele zakładu pracy, czasami w towarzystwie, nawet policjanta, udawali się w takie miejsce i starali się odzyskać nie tylko płaszcz, czapkę, czasami również buty, ponieważ te buty, które ktoś tam nosił przez 3 miesiące, czy 4, czy 6, również nadawały się do dalszego wykorzystania. To jest także bardzo istotna rzecz. Jeżeli chodzi o kontrolerów samych, to jest też taka dość ciekawa sprawa, ponieważ oni mieli do czynienia z pieniędzmi. Czy cały czas w zasadzie musieli z tymi pieniędzmi pracować. W związku z tym no, też nie było tutaj, ich zarobki były niewielkie i zdarzały się oczywiście jakieś tam większe lub większe malwersacje. Tutaj mam takie wspomnienia z takiego raportu. Jadąc z nocnej zmiany 12 stycznia 1947 zauważyłem, że konduktor szabruje, pobiera od 3 pasażerów pieniądze, a biletów nie wydaje. Niewydawanie biletów to była ta właściwie norma. Brano pieniądze, biletów nie wydawano, sprawa jest jakby czysta. Czy uczestniczyli w tym procederze konduktorskim kierowcy? Chyba tak. Tutaj jest takie wspomnienia jednego z pana Zygmunta Kędzierskiego, który był pracownikiem wówczas. W tamtych czasach kierowcy autobusów mieli zawsze bardzo czyste przednie szyby w pojeździe. Dbali o nie konduktorzy. Chodziło o to, by kierowca mógł z dużej odległości dostrzec kontrolerów, którzy oczekiwali nań przy trasie. Oczywiście wszyscy się znali. W związku z tym, jeżeli on zobaczył po prostu tych kontrolerów, którzy gdzieś tam ukrywali się na trasie, a potrafili po prostu wskakiwać do wozów w biegu, w tym momencie no, mógł zwolnić i dawało to czas oczywiście na to, żeby gdzieś tam to jakby
wydać dowody. Te bilety,
dokładnie. Które no, czasami bywało w ten sposób, że mówiłem, zapytany konduktor, dlaczego dopiero teraz wydał bilet zmieszany i oburzony, na mnie oświadczył, że pasażarka wsiadła za mostem i dostała jakby od niego 2 bilety. Czyli tłumaczyli się w rozmaity sposób. Na ogół na samym końcu tego raportu przyznawali się do, prosili o to, żeby kontroler machnął ręką i tutaj stwierdza, bo jestem biedny i zniszczony przez wojnę, a odtąd będzie pracował uczciwie, odwoływali się. No, wynika z tego, że nie do końca się im to udawało, ponieważ no, raporty przekazały te ich lamenty. Jak się kończyły te sprawy? No, kończyły się na ogół upomnieniami. W wypadku malwersacji poważnych można było jednak nie tylko stracić pracę, ale również no, dostać się do więzienia. Takie sytuacje się zdarzały, no, na ogół nie aż tak, na szczęście nie tak często. Jednak, oprócz tego, że malwersacje były no jakby na porządku dziennym, to zdarzało się też również tak, że tak jak już tutaj wspomnieliśmy, znaczna część tych konduktorów pracowała uczciwie, ale nie była to praca łatwa, ponieważ łatwo było się pomylić. O tym też żeśmy wspominali. No i tutaj między innymi jedna z konduktorek w sposób dość ciekawy tłumaczyła, dlaczego wydała bilet ulgowy. Stwierdziła, że była niedziela, w związku z tym uważała, że w niedzielę wszyscy powinni otrzymywać bilety ulgowe. Co ciekawe, ze zrozumieniem wówczas naczelnik Wydziału Ruchu podszedł do tego wydarzenia. Również ze zrozumieniem podszedł do innego z konduktorów, który powiedział, że pracuje stosunkowo krótko. W związku z tym zabrał niewłaściwą ilość biletów i od pewnego momentu wszyscy jeździli jakby bez biletu. On tylko pobierał pieniądze, ponieważ jego doświadczenie było małe. Dziennikarz pewien, który w 1945 roku wędrował ulicami Gdańska, jechał tramwajem, napisał o tym w ten sposób. Jest już 4:00, właściwie trzeba by było powiedzieć 16:00, więc konduktor obok biletów zwykłych po 2 złote sprzedaje pracującym bilety ulgowe po 1 złoty. To ciekawostka, pracujący mieli prawo do ulgowej jakby komunikacji. Przewidziane one były dla wojska i dla pracujących w godzinach udawania się do pracy i z powrotem. Niestety bilety są w jednym kolorze, widzimy, że utrudnia to konduktorowi pracę. W związku z tym widać było, że no tutaj jakby nie zawsze to wychodziło. Problemem niewątpliwym, zarówno jeżeli chodzi o konduktorów, czyli pracowników, ale jak i o społeczeństwo, było pijaństwo po prostu, krótko mówiąc. W latach bezpośrednio po wojnie daje się to zauważyć chyba wszędzie. I tutaj mamy taki fragment z 25 czerwca. Kontroler wchodzi na wóz, na piętro. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy między Gdańskiem a Gdynią kursowały takie ogromne w zasadzie pojazdy, naczepy łącznie z wozem ciężarowym. One potrafiły wziąć 100, 120, 150 osób na swój pokład. To się nazywały Kolombina, Bajadera, Syrena. I one miały też pięterko niekiedy. Takie busingi stare, które też kursowały po Gdańsku. Dawne autobusy niemieckie, busingi, one miały pięterko. No i mamy taką sytuację z wieczora. Będąc na kontroli w wozie 37 na piętrze, zastałem konduktora w stanie nietrzeźwym na ławce i 23 pasażerów bez biletów. No, oczywiście konduktor wezwany przez szefa tłumaczył później swoją niedyspozycję silnymi bólami, ogólnym osłabieniem. Nie znalazło to zrozumienia. Otrzymał naganę i oczywiście też jakąś kwotę finansową, czyli obcięto, można powiedzieć, jak dzisiaj się mówi, pojechano mu po premii. Co ciekawe, jeżeli chodzi o te raporty, które tutaj cytujemy, to nie jest tak, że ten raport był wystarczającym dowodem na popełnione jakąś rzecz złą, którą oceniano jako wydarzenie nieszczęśliwe, nieszczęsne, złe, no, rozmaicie możemy to ocenić. Ale każdy raport posiadał swoją odpowiedź. To jest niezwykle istotne, że pozwalano temu człowiekowi, który został przez kontrolę oskarżony, na odpowiedź. I on tłumaczył tą całą swoją sytuację i widać, że naczelnik ruchu podchodził do tego ze zrozumieniem. Przy czym tutaj też i niekiedy powoływano się na świadków. Jak trafił się akurat w wagonie, też pamiętaj, że w wagonie w tym momencie, w każdym wagonie prawie, że na samym początku jest konduktor. Czyli jest motorowy konduktor, w drugim wagonie konduktor. Później już tych konduktorów tylu nie było. Był czasami jeden na składzie. O tym postaram się powiedzieć za chwilę.
Teraz zapraszam na piosenkę i wracamy po chwili.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciej Goniszewski, Waldemar Borzystowski. Waldemar nam opowiada tutaj ciekawe historie z początku komunikacji miejskiej, powojennej, gdańskiej, a właściwie opisuje tą komunikację z perspektywy konduktorów, a także kontrolerów, tak naprawdę.
Znaczy pozwala nam to generalnie zobaczyć ten Gdańsk oczami ludzi jadących w tym wypadku tramwajami, autobusami, trolejbusami, bo też prócz tych sytuacji, no, jakby tu powiedzieć, drażliwych, śmiesznych, jakbyśmy ocenili, z jakiej perspektywy na to patrzymy, no możemy zobaczyć poszczególne również miejsca, takie bardzo charakterystyczne. Na przykład miejscem, które no dość jakby często się pojawia w tych raportach, jest restauracja oruńska Adria. Dzisiaj już nieistniejąca, zdaje się, że w tym miejscu jest apteka. To tak ciekawostka, taka tak, pewna restauracja, a teraz jest apteka.
Rozumiem, że klienci tej restauracji przysparzali kłopotów i dlatego się często pojawiało.
Nie tylko, dość nieszczęśnie usytuowano pętlę tramwajową w pobliżu tej restauracji. No w związku z tym nie tylko klienci tej restauracji udawali się w to miejsce, ale też i czasami no, jakiś konduktor, zdarzyło mu się tam pójść i zachęcony przez kolegę nie tylko zapalić papierosa, ale również wypić alkohol. No ja muszę powiedzieć, że, bo tak nie wiem, chyba o tym nie rozmawialiśmy nigdy, ale w zasadzie ja również posiadam zawód. Taki nie tylko jestem tutaj historykiem i opowiadaczem historii, jestem również z zawodu motorniczym. W związku z tym kiedyś miałem okazję prowadzić tramwaje i też wspomnienie dotyczące restauracji mam pewną. Mianowicie restauracji Wiking, która kiedyś w odległych czasach bardzo słynęła z tego, że tam rezydowały panie lekkich obyczajów oczekujące na promy ze Szwecji.
To był nowy port.
To był nowy port, dokładnie. W związku z tym pamiętam dokładnie pewien nocny kurs, ostatni kurs, który prowadziłem ja. I pamiętam nagle pogoda brzydka, wiecznie, strasznie, pogoda taka niespecjalna. Nagle na wysokości tego Wikinga wchodzi do mojego tramwaju kilkanaście pań, dość charakterystycznie ubranych. Okazało się mianowicie, że ze względu na pogodę prom odwołano, odejście promu, w związku z tym jakby skończyły swój dyżur, uznały, że warto już stamtąd odjechać. W związku z tym nie tylko Adria pozostaje w pamięci, w mojej pamięci pozostaje Wiking i szereg takich miejsc, które gdzieś w tych raportach się pojawiają. Adria jest miejscem charakterystycznym i czasami, jak się tam czyta te raporty, no to brzmi to praktycznie jak początek jakiejś powieści, opowiadania kryminalnego. Na przykład melduje, że jadąc od przystanku Adria w kierunku Gdańska wsiadło do tramwaju dwóch pasażerów z bagażem zaznaczam, że byli w stanie nietrzeźwym. I zaczyna się opowieść konduktorska, ponieważ panowie na początku starali się zachęcić konduktora do wspólnego palenia papierosów. Kiedy on odmówił, no i zalecił im zakup biletów, oni zakupili, po czym na samym końcu powiedzieli, że niewłaściwie wydał im pieniądze, no i oskarżyli go przed naczelnikiem. W związku z tym mamy całą opowieść dotyczącą tej sytuacji. Czasami jest tak, że w tym miejscu również rzeczywiście ci kontrolerzy, bo na ogół ci konduktorzy twierdzili, że kontrolerzy troszeczkę się ich czepiają, bywa, że rzeczywiście kontrolerzy byli przesadni. Na przykład możemy przeczytać coś takiego, że jeden z konduktorów kontroler nie zastał go w wozie, a dla bezpieczeństwa on tam się powinien znajdować, tymczasem poszedł na pogadankę do kolejnego wozu. W związku z tym to troszeczkę moglibyśmy powiedzieć, że było to w jakim stopniu było to czepianie się. Czasami to, co bardzo doskwierało, jeżeli chodzi o pracę ówczesną. Dzisiaj nie mamy z takimi sytuacjami chyba raczej do czynienia, ale niekiedy, jeżeli zdarza się awaria jakaś, co oby nie daj Boże, to mamy też sytuację, w której wchodzimy do tramwaju, czy wchodzimy do autobusu, do kolejki i jest multum ludzi. A dla ówczesnych ludzi w tych latach bezpośrednio powojennych to była norma. Do takiego przeciętnego składu wchodziło około setki osób, w związku z tym normą było to, że w godzinach szczytu jeżdżono na winogrona, czyli generalnie ludzie czepiali się drzwi i de facto konduktor powinien podchodzić i radzić sobie z tą sytuacją, mówiąc, że proszę zejść z tego, bo to jest groźne, nie wolno dalej jechać i tak dalej, i tak dalej. Takie sytuacje się zdarzały i one były, no można powiedzieć, pewnym rodzajem normy. Pewna konduktorka mówiła, że największy ruch mamy w godzinach rannych i po trzeciej po południu, gdy ludzie idą do pracy i wracają, mówi konduktorka. Ale dajemy sobie doskonale radę, mimo że prawie wszyscy dopiero od kilku dni pracujemy w tym zawodzie. To jest oczywiście informacja z pras. Ale czy rzeczywiście dawali sobie radę? Mamy raport konduktora, który troszeczkę ma na to inną wizję. Pisze coś takiego. Z chwilą, gdy wóz doszedł do Gdańska, stanął na przystanku przed dworcem. A było tak dużo pasażerów, że nawet na trzy wozy nie zabrali się i rzucili się na mój wóz. W tym momencie jakby sprzedaż biletów w ogóle była absolutnie niemożliwa. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Konduktor mówi, że wóz nie ruszy, etc., etc. Taką mamy sytuację na co dzień. Czasami zdarzały się również sytuacje niezwykle dramatyczne, również związane z nadużywaniem alkoholu przez pasażerów i z tym się należało też liczyć. Do takiej sytuacji doszło w Gdańsku w drodze do Nowego Portu przy ulicy Twardej. To była sytuacja dość głośna w tamtych czasach. Mianowicie motorniczy, kiedyś informowano o tym, że należy się zatrzymać poprzez specjalny dzwonek. To znaczy przez cały wagon przebiegał sznureczek, gdzie pasażer mógł tym sznureczkiem poszarpać. Budził się dzwonek i była informacja dla prowadzącego, że to jest miejsce akurat, w którym ktoś chce się zatrzymać. Generalnie jednak pasażer nie powinien tego robić, a powinien poinformować konduktora, który jest w pobliżu. No w tym tłoku to można sobie się domyślić, że nie było to łatwe, no ale tu akurat w tym wypadku nie było to takie szczególne aż zatłoczenie, ponieważ godzina była późna, wieczorowa. No i mamy sytuację, kiedy tramwaj jedzie do Nowego Portu, dwóch pasażerów pijanych wchodzi do tramwaju, szarpią za ten dzwonek, podchodzi do nich pracownik, ponieważ konduktor nie reaguje, pracownik MZK AGG, który zjeżdża do domu po pracy, zaczyna im poprawić jakieś uwagi, mówi, że nie powinni się tak zachowywać. Oni, trudno powiedzieć nawet, bo tutaj mamy dwie wersje tych zdarzeń, generalnie wersję prasową, wersję raportową i później wersję 1947 roku, która jakby też pokazuje, że ta sytuacja mogła mieć kilka przynajmniej, kilka
scenariuszy,
ale generalnie doszło do najpierw utarczki słownej, później do bijatyki, w wyniku której pracownik MZK zginął. W związku z tym generalnie było też tak, że ta funkcja konduktora była związana bezpośrednio z jakimś pewnym zagrożeniem.
Może dlatego nie reagował konduktor, że miał doświadczenie i
może dlatego
takiej sytuacji lepiej się nie mieszać.
Wiązało się to między innymi z tym, że znaczy polecano na przykład starszym konduktorom, kiedy przychodzili nowi do pracy, żeby nie narzekali, to jest też ciekawostka taka, żeby nie narzekali na warunki wstania, czyli ranne wstawanie, późne powroty do domu, chuligaństwo i pijackie wybryki pasażerów. Nawet czyniono to bezpośrednio w gazecie takiej zakładowej. Mówiono, żeby tego nie robili, ponieważ i tutaj jest jakby dość taka ciekawa informacja, ponieważ dobrze przeszkolony nowy konduktor to dla starych konduktorów wykorzystanie w całości wolnych dni do odpoczynku, które obecnie z braku załóg konduktorskich musimy spędzać na wozie.
Czyli brakowało tych ludzi.
Brakowało, ale też trzeba sobie wyobrazić taką sytuację, bo zjeżdża wóz po całym dniu do zajezdni. I ten konduktor motorniczy w tym momencie zabiera tą swoją słynną wajchę, którą przekłada, wówczas jeszcze nie ma tych elektrycznych przekładni, które są na sieci, tylko trzeba przekładać, wychodzić, wkładać w odpowiedni tam otwór, przekładać szynę. On zjeżdża do zajezdni i de facto może iść do domu. Tymczasem konduktor jest zmuszony jeszcze przejść się, bywa pieszo, do miejsca, gdzie jest biuro inkaso, czyli na Jaszkową Dolinę, i tam rozliczyć się z pieniędzmi. W związku z tym to naprawdę jest dość męcząca, trudny zawód, ale też i ze względu na inne rzeczy. Wspominaliśmy tutaj o pewnym chuligaństwie, mówiliśmy o trudnościach związanych z dość skomplikowaną formułą, w której się bilety sprzedaje na określone strefy, etc. Jest generalnie dość to rzeczywiście jest, wydaje mi się, że trudne. Z tłokiem, czyli generalnie z taką ilością pasażerów nadmierną, o tym wspominaliśmy. Mówiliśmy też troszeczkę o alkoholu, ale to przy okazji chuligaństwa oczywiście, ale też nie wspominaliśmy o tym, że prócz tłoku było zimno. Zwyczajnie, konduktor zazwyczaj stał przy wejściu, czasami były też takie wozy, gdzie mógł sobie usiąść, ale generalnie było to miejsce bardzo narażone na przeciągi przeróżne, w związku z tym łatwo było zapaść na zdrowiu i generalnie konduktorzy mocno z tego powodu cierpieli. Między innymi wspominają o tym dość w sposób ciekawy. Jeden z nich informował coś takiego, o czymś takim. Ze względu na stan zdrowia, który wymaga zmiany klimatu, prosił o zwolnienie. I tutaj jest ciekawostka taka, bo on dość rozbudował to swoje podanie o zwolnienie. Zwracam się z prośbą do obywatela naczelnika o zwolnienie z miejsca pracy. Prośbę moją motywuję, ponieważ przez 5 lat przebywałem w krajach tropikalnych, dlatego nie jestem w stanie wytrzymać na taki mróz na odkrytych autobusach. Dlatego zwracam się z gorącym żalem o uwzględnienie mojej prośby. Okazuje się, że pan był rzeczywiście żołnierzem generała Andersa, przeszedł przez całą Persję, Irak, Syrię, Palestynę i Włochy i rzeczywiście doskwierało mu bardzo to zimno. Ciekawostką pewną jest to, że on w swoim podaniu, nie tyle, ale w życiorysie umieścił wszystkie informacje związane ze służbą wojskową i w tym momencie, kiedy był zatrudniony, nikomu to wyraźnie nie przeszkadzało. Zwolnił się i wyraźnie nie znalazł sobie lepszej pracy i ponownie prosił o przyjęcie do pracy. Miał, trzeba tu od razu powiedzieć, opinię bardzo dobrego pracownika, dobrego kolegi i generalnie osoby, która była lubiana i przyjęty nie został. Więc można odnieść takie wrażenie, że między kilkoma miesiącami 1947 roku być może fakt, że służył w armii Andersa zaczął ciążyć, no tak przynajmniej to można by było odnieść takie wrażenie. Jeżeli chodzi o samą rotację wśród pracowników, znaczy tutaj ona była bardzo duża, I tutaj o tym żeśmy kiedyś mówili, w tym 45 roku można odnieść i 46, 47, tak dość powiedzieć, że właściwie około 50% ludzi, nawet ponad 50% ludzi pracowało tylko do pół roku. W związku z tym rzeczywiście tutaj jest to no, rotacja, byśmy mogli powiedzieć, no, ogromna. Co ciekawe jest, czasami możemy też zaobserwować coś takiego jak wypalenie zawodowe. Jeden z konduktorów powiedział coś takiego, że on już właściwie, proszę, znaczy on napisał coś takiego, powiedział do dyrektora, że proszę mnie przenieść gdziekolwiek, ponieważ praca konduktora już mi nie odpowiada. W związku z tym w tym zawodzie również można powiedzieć, można było zaobserwować takie wypalenie zawodowe.
No, dosyć łatwo sobie to wyobrazić. Zimno, do tego ludzie, którzy mają pretensje, do tego kontrolerzy, którzy też cały czas nękają. No nie było to łatwe stanowisko. Teraz proponuję chwilę przerwy. Wracamy po chwili do dalszej dyskusji.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witamy po przerwie. Waldemar Borzestowski, Maciej Goniszewski. Mówimy dzisiaj o kontrolerach i nie jest to przypadek, ponieważ zbliża się konferencja Transport w Dziejach. Planowana jest na 7 czerwca i ty w niej uczestniczysz.
Tak, staramy się to właściwie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o grupę osób zafascynowanych transportem, ale nie tylko. Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego organizuje tę konferencję po raz drugi. Będzie to konferencja jednodniowa, poświęcona transportowi w dziejach. Na początku chcieliśmy mówić o komunikacji, ale komunikacja od razu kojarzy się nam nie tylko z transportem, więc generalnie z komunikacją. I cóż takiego, ja tutaj jakby chciałbym to powiązać, bo dlaczego robimy tą konferencję o transporcie? No, mnie oczywiście to interesuje bardzo, innych podejrzewam też jakąś pewną grupę ludzi, ale mówimy o przemieszczaniu się, mówimy o sytuacji, w której zmieniamy miejsce pobytu. Czym był transport w dziejach, no to trudno sobie w zasadzie wyobrazić, jak bardzo kluczową rolę odgrywał. Ja tylko wspominam sobie taką sytuację, kiedy Eichendorff, poeta, o którym żeśmy kiedyś wspominali, niemiecki, on w tym momencie mówił o swojej pierwszej podróży koleją i starał się ją przedstawić jak najlepiej swojemu przyjacielowi i mówił, może to wyobraź sobie, to jest coś takiego, jakbyś wszedł do pokoju, a ten pokój się znajdował na kółkach i przenosił nas z jednego miejsca w drugie. W związku z tym ten transport rzeczywiście jest czymś, co odgrywało w dziejach, znaczy jak byśmy powiedzieli o Gdańsk, aglomerację trójmiejską. Cały czas od 45 do 51 roku, ale i później to jest w zasadzie formuła tworzenia pewnej aglomeracji łączącej te trzy wielkie miasta wybrzeża. W związku z tym tutaj mamy sytuację taką, kiedy to jest bardzo ważny element jakby dla życia całej społeczności. Kiedy ci ludzie piszą na samym początku, dlaczego ta komunikacja jest ważna i mówią, że ta komunikacja jest ważna dlatego, żeby ich dowieźć i odwieźć z miejsca pracy, no to oni mówią szczerze. Bo to jest sytuacja taka, w której, tak jak wspominaliśmy, ludzie kończą pracę i później 5 kilometrów idą do nowego portu, do domu, wracają do domu. Staramy się tutaj, żeby nie zawęzić tego czasu, w związku z tym będziemy mówili o komunikacji od czasów bardzo odległych do czasów dzisiejszych, przy czym ta komunikacja, nieprzypadkowo wybraliśmy sobie dzisiaj tytuł o konduktorach, o raportach konduktorskich, o mieście widzianego oczami konduktorów, ponieważ w tej edycji chcielibyśmy się zająć troszeczkę nie tyle infrastrukturą, ale ludźmi. bo czasami w tym szale myślenia o wspaniałych lokomotywach, o jakichś pojazdach, o aeroplanach, o balonach, o różnych innych rzeczach, zapominamy, że to właściwie ludzie tworzyli transport i to ludzie go nim się zajmowali, tak jakby od środka. Oni sprawiali, że to wszystko mogło się ruszać, że to wszystko mogło funkcjonować. Także kontrolerzy. Jeżeli chodzi o samych motorniczych, to jest też taka ciekawostka, bo dzisiaj, jak sobie mówiliśmy o pracownikach, o konduktorach, to mówiliśmy o Wydziale Ruchu. Wydział Ruchu był wydziałem najliczniejszym w całym przedsiębiorstwie. On tam gdzieś miał powyżej 20%. I co dziwne, tam nie wchodzili do niego szoferzy, tak się mówiło wówczas, czyli ci, którzy jeździli autobusami, prowadzili autobusy i trolejbusy, oni mieli osobne działy, autobusowy i trolejbusowy, ale wchodzili motorniczowie. I ba, ile tych motorniczych było w tym dziale? Okazuje się, że tylko ponad 3%. W związku z tym ta masa konduktorska to rzeczywiście była duża grupa pracowników, a ci, którzy jeździli, ci konduktorzy, tych 40 w tym momencie jeszcze panów, bo pani jest jedna, która posiadała uprawnienia, ale do końca nie jestem pewny, czy ona w tym momencie jeszcze już jeździła. W związku z tym, dopóki nie będę miał takiej pewności, tego nie powiem, ale gdzieś to jest 40-osobowa grupa ludzi, która przewinęła się w tym czasie, przynajmniej na tyle wynika z akt osobowych, i jest to grupa absolutnie elitarna. W związku z tym mamy do czynienia z ludźmi o też ciekawych życiorysach. I tutaj jeżeli będziemy myśleć o transporcie też takim, no to też warto wspomnieć o tym, że to jest coś, co jakby integruje całą społeczność. No dzisiaj te rozwiązania transportowe, czy te rowery, które są w Gdańsku się pojawiły, one wszystkich cieszą i w zasadzie każdy, czy to będzie pendolino, czy to będzie nowy środek, który będzie nas przemieszczał lepiej, bardziej komfortowo, no to nas to ogromnie cieszy. Zapraszam wszystkich na tą konferencję. Ona odbędzie się 7 czerwca na terenie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zacznie się o godzinie 9 rano. Przyjadą osoby z całego kraju. Patronuje nam oczywiście pani prezydent Gdańska, a także przedsiębiorstwo Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Także współpracujące z Uniwersytetem Gdańskim Centrum Konfucjusza też będzie tam obecne. W związku z tym będziemy mieli szansę porozmawiać o transporcie, przyjrzeć się transportowi i być może z tego też powstanie jakaś publikacja.
I przyjedziecie na konferencję publicznym transportem.
Ja oczywiście tak, co do reszty nie wiem. Zachęcam wszystkich do korzystania z publicznego transportu. Zachęcam również do jazdy na rowerze. Wydaje mi się, że w Polsce jest z tym pewien problem, bo zawsze mi się wydawało, że to jest związane z klimatem, ale dopóki nie pojechałem kiedyś do uniwersyteckiego miasta Gettinga, gdzie przed kampusem uniwersyteckim stoi zawsze i codziennie przynajmniej kilka tysięcy rowerów, u nas tych rowerów jest stosunkowo mało, więcej jest samochodów, co zadziwiające. W związku z tym mamy jakby ochotę podróżować w sytuacji, no powiedzmy, może dla nas bardziej komfortowej, bo pogoda, jak wiadomo, nas nie rozpieszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiosnę i jesień. Ale z drugiej strony też i nie patrzymy troszeczkę na to, że podróżując wszyscy samochodami narażamy się na korki. No mało tego, narażamy innych na też i wdychanie tych nieszczęsnych wyziewów, co staje się problemem.
Ale rozumiem, że ten okres, który cię interesuje jako historyka, samochodów jest jeszcze niewiele i wszyscy raczej korzystają z transportu.
Muszą, chociaż w biurze statystycznym jest odnotowana ilość rowerów. W związku z tym ta ilość rowerów też jest bardzo istotna i rower to jest, jeżeli chodzi o środki lokomocji, bardzo poważny. Mamy jeszcze wówczas transport konny, mamy transport również przewóz bagaży, czy mebli, czy za pomocą konia, węgla za pomocą konia. Także tutaj ten koń jeszcze się pojawia na ulicach miasta i jest dość zjawiskiem częstym. Jeżeli chodzi o same tramwaje i jazdę nimi, no, to ta sieć będzie się rozbudowywała, my już żeśmy o tym kiedyś wspominali. Jeżeli chodzi zaś o samych konduktorów, no to oni będą tym zjawiskiem na pokładzie autobusów, trolejbusów i tramwajów, a także statków żeglugi gdańskiej, który będzie zanikał. I to będzie związane z wprowadzeniem dwóch urządzeń. Jednego, tak mówiło się potocznie, dziurkacza, to były urządzenie Krak i Krab. I takiego urządzenia do sprzedaży automatu biletowego. Na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć bo Gdańsk miał też szczęście pewne. W gdańskich tramwajach i autobusach jeździł swego czasu, i to jeździł dość długo, pan Antoni Turzyński, i to był, mówiło się o nim, wesoły konduktor. Ten wesoły konduktor, prócz tego, że sprawdzał bilety, prócz tego, że no, chodził z tym kasownikiem, to opowiadał dowcipy i także zapowiadał rozmaite przystanki. To taka ciekawostka, można powiedzieć, bo on dobierał te swoje takie rymowanki do poszczególnych przystanków, i to też jest jakby dowodem na to, że w jakim stopniu takiego życia, współżycia, jeżeli chodzi o te raporty konduktorskie z samym miastem. Na przykład kiedy widział, że jest bardzo duży tłok, zachęcał do tego, żeby ludzie się ściśnili, to mówił na przykład: jeszcze dwie damy i odjeżdżamy. Ja osobiście bardzo lubię jego takie powiedzenie, kiedy przyjeżdżali przy ulicy Okopowej, tam się znajdował Urząd Bezpieczeństwa. Oczywiście można sobie wyobrazić, że tego typu komentarz, po pierwsze, że wzbudzał uśmiech, ale można powiedzieć, że niekoniecznie wszystkim musiał się podobać, bo mówił coś takiego: kto na stopniach, a zawinił, niech się chowa. W związku z tym wzbudzało to komentarze. Dlaczego o tym wspomniałem, o Antonim Turzyńskim? Bo pamiętam reakcję ludzi, kiedy po raz pierwszy przyjeżdżali, na pewno też, nie wiem, czy masz doświadczenie z tym związane, przy przystanku Opera Bałtycka, wcześniej przy przystanku Miniatura, nagle pojawił się inny głos i konsternacja na samym początku. O co tu chodzi? Pamiętam dokładnie te uśmiechy, szukanie w zasadzie kogoś, kto na tym wagonie taki dowcip sobie zrobił. W związku z tym...
Tak, ci, którzy nie wiedzą, to możemy poinformować, że przy Teatrze Miniatura odzywa się dziecko i tak informuje o przystanku, a przy przystanku Opera Bałtycka odzywa się, nie wiem...
No, śpiewający.
Śpiewający, to jest... nie wiem, jaki znaczy, to jest głos. To jest chyba bas, czy jakiś taki człowiek, który nam odśpiewuje.
To jest chyba z opery Rigoletto, ale teraz jeżeli się pomylę, to niech mnie ktoś poprawi. Ale może inna.
Nie znamy się na operze.
Nie znamy się na operze.
Nie znamy głosów.
Wstyd straszliwy.
Ale w każdym razie podoba nam się to, że wyśpiewują tam nazwę przystanku. To chyba na dzisiaj wszystko.
Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej opowieści o konduktorach. No, myślę, że taka grupa dzisiaj również w jakimś stopniu by się może przydała.
Mamy konduktorów w pociągach cały czas jeszcze i w SKM-kach też można kupić u nich.
Można, bilet, ale z odpowiednią dopłatą.
Nie ma dopłaty. Nawet postęp jest taki, że można kartą zapłacić u nich już. Także jest.
Ale wydaje mi się, że konduktor czasami, i to bardzo sympatyczny, pojawia się w zabytkowych wozach gdańskich autobusów i tramwajów, które wyjeżdżają na trasę w momentach szczególnych. Ostatnio mieliśmy przejazdy, ale to chyba były przejazdy darmowe podczas Nocy Muzeów, a nawet na pewno, ale czasami zdarzają się też i konduktorzy, a to zazwyczaj w momencie, kiedy jest Orkiestra Świątecznej Pomocy, i ci konduktorzy oczywiście nie pobierają kwot jakichś określonych za bilety, ale biletami służą, i jeżeli ktoś ma ochotę, to daje jakiś datek w zamian za podróż zabytkowym tramwajem, pięknym Konstalem, Enką albo Bergmanem, co zawsze stanowi ogromną przyjemność, daje jakiś datek na szczytny cel.
Bardzo ci dziękuję. Przypomnę, dziękuję, że naszym gościem jest Waldemar Borzestowski, i zapraszamy na kolejne audycje z cyklu Gdańskie z kluczem do wszystkiego. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.